Ale otwórzmy dzisiaj list apostoła Pawła do Galacjan. Mamy dzisiaj mówić na temat tej drugiej części. O czym to mówiliśmy w ubiegły piątek? Mówiliśmy o przyczynach, dla których ten list został napisany. A przyczyn było dwie. I posłuchajmy krótkiego streszczenia. Pewnie ludzie z Jerozolimy przyjechali do Galacji, tam gdzieś w południowej części Azji, tej krainy, tam gdzie było cztery zbory, Antiochia, Derbe, Listra i Ikonium. Cztery tam zbory takie były. I ci właśnie z Jerozolimy pochodzący nauczyciele powiedzieli, że trzeba jeszcze coś uzupełnić. Tę wiarę trzeba uzupełnić tym, co było kiedyś u naszych ojców, u naszej matki tradycji, co jest w naszym narodzie zakorzenione, czego Bóg kiedyś żądał. Trzeba dopełnić posłuszeństwem ojczystym nakazom. A więc trzeba się obrzezać, to była forma i znak przymierza. Trzeba też przestrzegać wszystkich nakazów, przykazań, które nam Mojżesz nadał. Bo to wszystko pochodzi przecież od Boga. A też i się można dać ochrzcić i być chrześcijaninem. Ale każdy poganin, zanim stanie się chrześcijaninem, to wcześniej musi się stać Żydem, w sensie wyznawcą religii mojżeszowej. I dopiero potem może mieć tę wyższą formę, stać się chrześcijaninem na gruncie, na bazie religii żydowskiej. I Paweł temu się kategorycznie sprzeciwił. Ale żeby ich argumentacja i skutki były lepsze, to powiedzieli, a kimże jest Paweł? Samozwańcem. Cóż to z niego za apostoł? I podważali jego autorytet. I myśmy właśnie w ubiegły piątek, ja tego już nie będę powtarzał, jest kaseta, można sobie wypożyczyć te kasety, bo można je skopiować. On tam daje odpór tego rodzaju innej, różnej Ewangelii. Odmiennej Ewangelii. I on powiada, tu mamy wiersze 6 i 7, że tacy głosiciele, którzy chcieliby coś uzupełnić, chcieliby niby dobrze, oni wręcz odwracają do góry kilem naszą łódź żaglową. Wydawało się, że oni tylko prostują, prawda, prostują nasz kurs i nam jeszcze dodają coś tam lepszego, żeby to jeszcze było lepsze. Nieprawda. Oni wręcz ją przewracają, przekręcają do góry kilem. A żaglem do dołu. To jest odwrócenie. To jest, ten wyraz mówi, to jest zmiana całkowita, zmiana, przestawienie Ewangelii Chrystusowej. Jeśli chodzi o skutek, to właśnie jest tak, jak z tą żaglówką, gdy tego porównania użyłem. Gdy chodzi znów o jego autorytet, Paweł tam wykazuje, że nie jest kimś, kto przedtem był obojętny religijnie. Ale od wiersza 11 i niżej mówi, to ja osobiście byłem gorliwy, nawet gorliwszy od wszystkich moich rówieśników, miłośnikiem ojczystych ustaw, 14 wiersz. Prześcigałem ich wszystkich w żarliwości, tępiłem tych heretyków, tych odszczepieńców, tych chrześcijan, tępiłem tak skutecznie, że mam nawet i efekty w postaci zakamienowanego Szczepana i wielu, wielu ludzi w więzieniach. Po dzień dzisiejszy oni są w więzieniach, bo ja ich tam wsadziłem. Ale nie byłem byle kim. I teraz, jeżeli przyszedłem na zupełnie drugą stronę i się temu sprzeciwiam, co dawniej robiłem i do czego wy chcecie nas doprowadzić, to więc coś musiało zaistnieć. Co zaistniało? 16 wiersz. 15 wiersz. Upodobało się Bogu. Tak, musimy się zawsze liczyć z Bożym upodobaniem, nie z ludzkim upodobaniem, z Bożym upodobaniem. Zanim mnie obrał, zanim się urodziłem, powołał mnie. Gdy czujesz w swoim wnętrzu ten głos, chodź, chodź, coś ciebie ciągnie do Chrystusa. To jest Boże powołanie, nie zwlekaj, nie ociągaj się. Przyjdź jak najszybciej, bo ten głos przestanie być słyszalny przez ciebie. Jest czas nawiedzenia, jest czas pokoju, potem to minie. Więc w tym momencie przyjdź do Chrystusa. Nie cofaj się. Ten głos nie będzie wiecznie trwał. Jest czas powoływania. I potem, gdy Bóg nas powołuje, 16 wiersz nam daje odpowiedź, żeby objawić we mnie Syna swego. I ten przekład nie jest doskonały, jak i żaden z przekładów nigdy nie jest doskonały. Dlatego, że ludzie konkretnie robią, ludzie, którzy mają swoje podejście do różnych spraw. I tak, w Biblii Tysiąclecia, mimo że ten werset jest przetłumaczony dokładnie, inne są niezbyt dokładnie, a nawet i na użytek Kościoła spreparowane. Podobnie i w tym, na użytek teologów ewangelickich też pewne teksty są ustawione. Dlatego najlepiej jest porównywać z różnymi przekładami tekst czytany, a najlepiej to z oryginałem. Wziąć sobie język grecki, tekst grecki, czy grecko-angielski, trochę się podszkolić. Gdyby było czasu, to może za jakiś czas, to byśmy to zrobili kursy na naszym zborze. Takiej greki, koine, tej greki nowotestamentowej. Ale jak widzicie, to nie potrzeba, bo ja wyłożę te niektóre sprawy, które są dla nas najważniejsze, a inne też mogę. Ale warto zajrzeć do oryginału. I właśnie już w Biblii Tysiąclecia, w naszym poprzednim przekładzie Biblii Gdańskiej, a szczególnie w oryginale, tu jest napisane, żeby objawić we mnie Syna swego. En eimi w greckim. En hidati w wodzie. I tu właśnie jest znów przekład niedokładny. Chrzci się wodą czy w wodzie? W greckim jest en hidati. Hidatos jest woda. En w. Chrzczę w wodzie, bo chrzcić znaczyło dla Greka zanurzyć, utopić, pogrążyć, nasączyć. I gdy kiedyś zapytałem, no to nie profesor, to był jeszcze asystent, właśnie na seminarium z Greki, gdy ten tekst na przykład tłumaczyłem z Ewangelii Jana i tłumaczę, no ja was chrzczę w wodzie, ale idzie za mną mocniejszy, to was będzie chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. I przetłumaczyłem i dobrze, zostałem, prawda, pochwalony, bo to nie było na stopnie, co prawda. Ale ja zapytałem, a dlaczego jest to tutaj przetłumaczone wodą? No właśnie, nie było specjalnej odpowiedzi. I tu jest objawić we mnie. We mnie. Nie na zewnątrz, nie mi, lecz we mnie objawić swego Syna. I to przeżycie nowego narodzenia polega właśnie na tym, że Jezus wewnątrz nas zostaje objawiony. My zaczynamy mieć w sobie autora Biblii. Mamy w sobie Zbawiciela. Stąd też ten tekst, który mówi nam, oto stoją u drzwi i kołacze, kto usłyszy mój głos i otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał wewnątrz mnie. Albo inny tekst Ewangelii Jana, kto mnie umiłuje, tego i Ojciec mój umiłuje. I do niego, jak dalej? Przyjdziemy. I co dalej? W nim mieszkanie sobie uczynimy, w starym przekładzie. Mieszkanie sobie uczynimy, przygotujemy sobie mieszkanie, zamieszkamy w nim. A więc w środku, nie na zewnątrz. I też potem nie potrzeba uczyć jeden drugiego, jak to jest, by przeżyć przebaczenie grzechu, by się na nowo narodzić. Każdy to sam przeżywa. My tylko pytamy, czy przeżyłeś to? Przeżyłem. No więc to się stało, prawda, samo. Tak czy nie? Tak, wszyscy, którzy przeżyli, to wiedzą samo. Chrystus w nas zamieszkał i stąd Paweł to wszystko wiedział nie z ludzkiej poręki, nie od ludzi. On tu wyraźnie powiedział, że moja Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego, 11 wiersz. Nie otrzymałem jej, wiersz 12, od człowieka, ani mnie jej nie nauczono. Otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. 12 wiersz tu wyraźnie mówi. Jest to Ewangelia nie z zewnątrz, jest to Ewangelia wewnątrz. Bo autor Ewangelii jest wewnątrz, mnie i ciebie, jeśli go przyjęliśmy. I stąd potem bez specjalnego nauczania, pouczania wiemy to samo, gdy chodzi o zbawienie. Drugi rozdział mówi o tym, że Paweł pojechał do Jerozolimy, był tam tylko 15 dni, po to, by wyłożyć na osobności niektórym znaczniejszym spośród uczniów, a więc Jakubowi, który był przełożonym zboru jerozolimskiego. To jest Jakub, nie brat Jana, lecz brat Jezusa Chrystusa. Kefas, czyli Piotr, i Jan, ten ewangelista. A jego brat już zdążył zginąć, Herod go ściął. A więc tym znaczniejszym Paweł powiedział, cóż to on w ciągu 14 lat głosił, czego nauczał. Nie był wcześniej w seminarium apostolskim, w wyższym seminarium apostolskim. Nie był. On był trzy lata, jak nam mówi tekst, w Arabii. Tam, w samotności, u stóp Chrystusa, nadrabiał zaległości, bo wcześniej nie chodził z Jezusem, ale siedział u stóp Gamaliela. W jakimś tam seminarium żydowskim siedział, zamiast chodzić z Jezusem. I potem musiał w Arabii nadrobić to, czego wcześniej nie nadrobił, ale sam. Czy uczył się z gwiazd? Kto z nim tam był? Jezus. Niewidzialny, w Duchu Świętym, ale Jezus tam z nim był. I potem Paweł w Damaszku i w różnych miastach głosił przez 14 lat, czy przez 11 lat, powiedzmy, jeżeli odejmiemy te 3 lata, głosił Ewangelię. I dopiero teraz pojechał na konfrontację. Okazało się, że niczego nie głosił źle. Głosił dobrze. Podali mi prawicę na dowód wspólnoty, wiersz 9 nam mówi. Podali mi prawicę na dowód wspólnoty, bo moja Ewangelia się nie różniła od ich Ewangelii. Z tym, że ustaliliśmy, iż ja pójdę do pogan, bo się lepiej nadaje, a Piotr pójdzie do Żydów, bo się lepiej nadaje. I podzielili się tym zasięgiem, gdy chodzi o ludzi do głoszenia Ewangelii. O tym mówi wiersze 7 i 8 rozdziału 2. A więc tyle streszczenia. Szczegóły są na tamtej kasecie z poprzedniego tygodnia, ta też jest również nagrywana. A teraz przyjrzyjmy się wierszowi 11 rozdziału 2. Dzisiaj dość dużo chciałbym zrobić, aż łącznie z rozdziałem 4, cały rozdział 4. Więc pozwólcie, że nie będę czytał, ale chyba wszyscy mają tekst przed sobą. To przyjrzyjmy się tym 4 wersetom od 11 do 14. O czym tam Paweł mówi, ja tylko opowiem i będę od razu już komentował. A więc gdy Piotr przyszedł do Antiochii, ja mu się otwarcie przeciwstawiłem, bo się okazał winnym. Na czym polegała wina Piotra, tutaj opisana? Po prostu, że zanim przyszli niektórzy ze zboru jerozolimskiego, czyli od Jakuba, to Piotr przyjaźnił się, jadał razem z poganami. A gdy przyszli ci z Jerozolimy, on się usunął, odłączył, bo się obawiał, aby ci, którzy są obrzezani, nie pomyśleli o nim źle, żeby nie było obmówisk. I wraz z nim tak obłudnie postąpili również i inni Żydzi, a nawet i Barnaba. Ten Piotr kiedyś miał problemy. Jak każdy z nas, który jest w czymś wychowany, coś uważa za dobre, szczególnie gdy chodzi o sprawy religijne. I wtedy, gdy trzeba przyjąć coś nowego, traktujemy to jako nowinkę, coś, co jest zagrożeniem dla zastanego, dla trwającego naszego stanu. I właśnie Piotr, wychowany w nauce mojżeszowej, gdzie był wielki szowinizm narodowy, gdzie uważano, że wszyscy poganie to są barbarzyńcy, to są grzesznicy. Żyd nigdy nie był grzesznikiem. Żyd był najwyżej nieposłusznym Żydem, a nie był grzesznikiem. Błądzącym Żydem nie był grzesznikiem. A poganin zawsze był grzesznikiem. Stąd Paweł musiał przekonywać właśnie tych Żydów, gdy chodzi o grzech. Oni coś innego rozumieli pod pojęciem grzech. I ten Piotr, gdy się kiedyś modlił, a znamy to z rozdziału 10 dzieł apostolskich, to Bóg musiał go silnie przekonać, by Piotr się przestawił w swoim stosunku do innych ludzi, szczególnie do pogan. Bo Bóg miał plan. Tam, oto w Cezarei jest pewien setnik, rzymski setnik, który tak bardzo chciałby być zbawiony i robi wszystko, co robią wokół niego Żydzi. A więc pości, daje dziesięcinę, modli się. A więc naśladował Żydów jak potrafił. Obserwował ich i to robił dokładnie. I na wzór żydowski by w końcu stałby się Żydem i ewentualnie miałby być zbawiony. Ale to już była nowa epoka, nowe czasy. I Bóg posłał mu anioła. Nawet anioła, gdy ktoś zobaczy, to też jeszcze nie znaczy, że będzie już zbawiony. Bo anioł jest tylko posłańcem do jakichś pewnych poleceń. Anioł mówi, słuchaj, podobasz się Bogu, znalazłeś u Niego łaskę, podobasz Mu się, ale wiesz co? Tam w Cezarei jest taki pewien człowiek, teraz się on właśnie modli, Piotr, i poślij tam, niech go sprowadzą do Ciebie. I posłał trzech mężów. I w tej chwili właśnie Bóg z kolei na Piotra oddziałuje i go przekonuje, że musi zaakceptować pogan. I gdy Piotr po tym widzeniu, szczegóły są w tym 10 rozdziale Dzieł Apostolskich, rozmyśla o to, Duch mówi, zejdź na dół, tam na Ciebie czekają. I idź z nimi bez żadnej obawy. I Piotr poszedł. I głosił Ewangelię. I tam właśnie Piotr poznał, gdy pod wpływem tego, co on mówił, gdy stał na odległość od nich, nagle spadł Duch Święty, przypadł na nich Duch Święty. I ci ludzie, uwierzywszy w sercu, zaczęli mówić innymi językami. Stali się tak, jak ci Żydzi 120 w górnej izbie. I Piotr mówi do swoich towarzyszy, no chyba będziemy ich chrzcić, no bo wtedy żeśmy chrzcili w dzień 50, to teraz to samo się stało, więc będziemy chrzcić. No będziemy chrzcić, no i teraz ich chrzcili. A w domu porządnego patrycjusza zawsze była sadzawka, prawda, w tym living roomie. A więc tam było gdzie chrzcić. I chrzcili tych, którzy uwierzyli. I potem Piotr odwołuje się do tego, że to się samo stało, gdy by się musiał wyspowiadać przed apostołami, którzy groźnie patrzyli na niego, coś tam narozrabiał w tej Cezarei. Tutaj my sami swoi, a tyś nam teraz zaczął burzyć naszą dobrą atmosferę. Coś ty narobił. To nie ja, to Duch Święty. Bo było tak i tak, tak i tak. Wszyscy potwierdzili. A jeśli tak było, teraz się wszyscy rozchmurzyli, to chwała Bogu. To widzimy, że Bóg i poganom otworzył drzwi. No to chwała Bogu. I się ucieszyli apostołowie w Jerozolimie. Ale niektórzy byli kwaśni. Tak? To by trzeba było ich teraz obrzezać. To by trzeba było teraz ich nauczyć wszystkich tych zwyczajów naszych żydowskich i praw Mojżesza. W ogóle trzeba by było ich wyedukować teraz, tak żeby oni byli jak my. Ale właśnie, że większość była temu przeciwna. I ustanowiono właśnie, a to już prawdopodobnie po tym, jak ten list do Galacjan został napisany i po wizycie Pawła w Jerozolimie, prawdopodobnie później, na takim dużym spotkaniu wszystkich tych uczniów, apostołów, że nie wolno pogan niczym obciążać prócz czterech rzeczy. Aby się wstrzymywali od rzeczy zadławionych, od krwi, od przeteczeństwa i od czego jeszcze? Proszę? I od rzeczy ofiarowanych bałwanom. Cztery rzeczy, które nas obowiązują z tamtych czasów. Rzeczy bałwanom ofiarowane, no my tego dzisiaj nie mamy, ale to można by wziąć jeszcze inny aspekt, w innym aspekcie. Nie bawić się w żadne sprawy związane, gdy chodzi o religię. Nie z Chrystusem. Nie z Chrystusem. Nie bawić się niczym. Żadne amulety, horoskopy, zaklęcia, wróżenia, niczym się nie bawić. I tych rzeczy, nawet masek, jak to przywożą sobie teraz wędrujący Polacy po świecie, przywożą sobie, ozdabiają swoje pokoje, nie kupować. To jest twórczość ludowa. Ale tamta twórczość ludowa swoje podłoże ma w ich wierzeniach. Wierzeniach, które są zademonione. Ja bym teraz mógł dużo mówić na ten temat, no ale to nie jest w tej chwili temat. Jeszcze inni mogliby też dodać. I są problemy. Niektórzy ludzie właśnie mieli w swoich domach problemy, aż ktoś, kto był właśnie oświecony pod tym względem, przyszedł i mówi, a to co jest? No to przywiozłem sobie z Kamerunu, bo tam byłam. Wyrzucić, gdzie na śmietnik nie, spalić. Jak spalono tę rzecz, dopiero się w domu można było zacząć modlić i uregulować te sprawy duchowo. Oczywiście, że przedmiot sam w sobie nie jest groźny. Przedmiot nie jest groźny. Pewnie, że nie. Groźne jest to, co on niesie. No, mnie teraz już korci, a to byłaby godzina w co ramię mówienia. Ja bym wam dał przykłady konkretnych ludzi, którzy do mnie przychodzili po porady duszpasterskie. Pewien murzyn, który u nas w Polsce studiował, nie w Krakowie, jeśli myśleli o Arcie, nie, ktoś z Wrocławia. Był u mnie w domu i dopiero słuchając tych wykładów, kiedy byłem w Wrocławiu wcześniej, dopiero doszedł do przyczyn, skąd to się wzięło. A więc rzeczy ofiarowane bałwanom, a więc przeteczeństwa, zadławionych rzeczy i krwi. A wszystko inne, co Mojżesz nauczał, zostało już tylko z Mojżeszem, a weszliśmy w nową erę. I Paweł i Piotr był tego przeświadczenia i stąd, gdy był właśnie tam w Antiochii, to spokojnie z Żydami zasiadał, z poganami zasiadał, przebywał, rozmawiał, byli jego bracia. Ale potem, gdy właśnie przyszli ci judaizujący chrześcijanie z Jerozolimy, oczywiście niektórzy, to wolał nie gorszyć maluczkich, no bo i wpadł w obłudę. I co zrobił Paweł, 14 wiersz? Gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii. Jest pewien miernik, jest pewna reguła, pewien pręd. Słowo kanon znaczy pręd, pręd mierniczy. Jest pewna reguła, pewna miara, miernik. Do tego można podejść i się przystawić i przymierzyć. Na ile żeśmy odeszli, odstąpili, na ile jesteśmy wykrzywieni. To jest prawda Ewangelii, prawda, ale duchowo przedstawiona, a nie w postaci samych liter, wyrazów, słów. Prawda Ewangelii. Wobec wszystkich Kefasa Paweł napomniał. A więc był zdecydowany, konsekwentnie, nie uległ im ani na chwilę. Piąty wiersz rozdziału drugiego. Ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani nie poddaliśmy się, by prawda Ewangelii u was się utrzymała. I teraz pójdę dalej, bo czas biegnie, a nie można tak wszystkiego dokładnie omawiać. Przyjrzyjmy się od wiersza 15 do końca tego rozdziału. 16 wiersz podaje nam coś, co jest zasadą tej Ewangelii, jest zasadą Nowego Testamentu. Człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zgodnych z prawem, zakonu, tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wyraz tylko. Nie przewiduje żadnych wyjątków. Tylko Jezus jest Zbawicielem i stąd nie potrzeba nikogo więcej obok, przed ani za Jezusem. Tylko Jezus jest pośrednikiem, jedyny pośrednik. To jest prawda Ewangelii. Wszystkie inne prawdy chrześcijańskie to są prawdy kościołów poszczególnych. Doktryn chrześcijańskich, ale nie prawdą Ewangelii. Musimy o tym wiedzieć. I kto jest szczery pod tym względem, gdy się będzie trzymał tylko Ewangelii, będzie ją czytał, Bóg mu to objawi i zobaczy, znajdzie to sam. Dlatego nie mamy żadnych książek doktrynalnych, konfesyjnych. Naszą książką doktrynalną, konfesyjną jest Nowy Testament. A razem z nim cała Biblia. A nauczycielem jest Duch Prawdy, jest Duch Święty. I każdy może zrobić eksperyment i się przekonać, jak to działa. Ja nie widzę w tym żadnego ryzyka. I wiem, że ktokolwiek tak postąpił, potem stało się taki jak i ja. A ja taki sam jak i inni. Jak moi bracia i siostry w Chrystusie. Czy nie tak? Amen? Żadne ryzyko. A więc usprawiedliwienie. Ten termin usprawiedliwienie jest bardzo ważnym terminem. Jest to jeden z terminów takich teologicznych, bym powiedział, terminów wchodzących w zarys nauki apostolskiej. Ten wyraz usprawiedliwienie oznacza stan, w którym człowiek bez żadnej obawy, żadnego lęku może stanąć przed Bogiem, do Niego przyjść, ale i przed Nim stanąć. O takim stanie, w którym możemy bez tej obawy przed Bogiem stanąć, orzeka Bóg, nie my. My jako ludzie będziemy się zawsze czuli niegodni. Będziemy się zawsze czuli jak Izajasz, który opisuje nam w swojej księdze rozdział 6, gdy ujrzał tylko skrawek Bożej chwały, Bożej szaty, padł jak martwy, jak nieżywy. Nawet i Jan, apostoł, gdy miał wizję Chrystusa, o czym mówi nam pierwszy rozdział Apokalipsy, to padł jak nieżywy, jak martwy. My zawsze będziemy się czuć niegodnie. Ale Bóg określa, kto jest, a kto nie jest sprawiedliwy. I On tych, których będzie chciał mieć przed sobą i będzie chciał pozwolić im, by przed Nim stanęli i w twarz Mu patrzyli i nie oślepli i nie umarli od tej obecności, On ich ubierze w specjalną odzież. I to nie jest odzież ochronna przed Jego blaskiem, nie. Jest to odzież uzdalniająca do stania w tym blasku. Tą odzieżą właśnie są uczynki Jezusa Chrystusa. Tą odzieżą jest sam Jezus Chrystus. Jest Jego dzieło na Golgocie, śmierć za nas. Chrystus jest tą odzieżą. I stąd ja teraz też cytuję Nowy Testament. List do Rzymian, na przykład rozdział chyba 13, a wiersz 14 czy wcześniej, mówi, aby się oblec w Jezusa Chrystusa. Oblec się w Jezusa Chrystusa. Tak, 13 rozdział, 14 wiersz. A pierwszy Koryntian, ja tylko daję tym, którzy piszą, czy dla taśmy, 30 wiersz mówi, że Chrystus jest naszą nie tylko mądrością, odkupieniem, ale i sprawiedliwością. Jedno z Jego imion jest, czy określeń, Pan Sprawiedliwość Nasza. A więc On jest naszą sprawiedliwością, On jest naszą odzieżą. I kto jest w Chrystusie? Ten jest ubrany w Bożą Sprawiedliwość i jest zgodny stanąć przed Bogiem. Chwała Panu. I to jest dar. Na to się nie zapracowuje. To się przyjmuje. To się przyjmuje. I znamy wszyscy, czy większość Ewangelii Jana, 1 rozdział, 12 wiersz, Jan 1:12, którzy go przyjęli, dał prawo stać się Bożymi dziećmi. Bóg dał prawo. Którzy go przyjęli, którzy go nie przyjęli, będą potępieni. 3 rozdział, ostatni wiersz mówi nam, że gniew Boży zaległ na nich, ciąży na nich. Gniew Boży, którzy nie uwierzyli, nie przyjęli. A więc przyjęcie, albo Efezjan, rozdział 2, wiersz 8, jest to Boży dar. Zbawienie jest to Boży dar. Przez wiarę się go przyjmuje. A więc usprawiedliwiony to jest ten, który może bez obawy stanąć przed Bogiem, bo jest właściwie ubrany. Tak bym teraz to sparafrazował, streścił, co powiedziałem, a wyraziłem bardzo ważne prawdy teologiczne. Są teologowie, taki wybitny, który już zmarł niedawno, Karol Barth, Szwajcar z Bazylei. On strawił 1/4 swojego życia, by tę prawdę, czy podobne prawdy poznać. A potem pisał i dalej trawił swoje życie, by takie proste prawdy poznać i zgłębić. Ale je trzeba przeżyć. A można przeżyć w ciągu kilku chwil. Nie trzeba zgłębiać tego. Najlepiej przeżyć wodę, gdy się do niej wejdzie, albo jej napije, prawda? Najlepiej poznać pomarańcze, gdy się ją zje, a nie gdy się o niej słyszy. Dlatego też, kochani, to jest dla nas, abyśmy z tego skorzystali, skosztowali i zobaczyli, jak to wspaniale działa, jak to jest wspaniałe. A więc nie z uczynków zgodnych z prawem, z Bożymi wymaganiami, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I ten 16 wiersz, to duże, długie zdanie, mówi również pod koniec, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Jak to powiedzieć na nasze współczesne czasy? My nie znamy terminu zakon. Nie wiemy, co to jest mozaizm. Myśmy nie byli nigdy zmuszani do tego, by żyć tak, jak Żydzi żyli. Ale właśnie w naszej naturze jest coś, czemu to, co Mojżesz nauczał, ta droga, którą Mojżesz nauczał, którą Bóg przewidział na tamten okres przed przyjściem Chrystusa, w naszej naturze jest coś, co właśnie, czemu to właśnie służy, co ten zakon, te wymagania zaspokoiły. Człowiek jest stworzony do akcji, do działania. Człowiek chce coś zrobić. Gdy się topi, to się ratuje. Gdy się pali, to ucieka. Gdy jest głodny, to szuka jedzenia. Po prostu mamy instynkt, a te instynkty pobudzają nas, a też i rozum, do konkretnych działań. Poza tym mamy godność. Godność została skażona przez grzech. Ambicja to jest dobra rzecz. I dobrze jest być człowiekiem ambitnym, ale wiemy, że ambicje ludzi wysoko prowadzą, a potem ci ludzie spadają i są rozpłaszczeni zupełnie. Bo są niezdrowe ambicje. Bo jest też i niewłaściwe pojmowanie godności. Bo pycha, ten pierwszy grzech we wszechświecie, jest bazą naszych działań. I każdy z nas ma ten element jednak pychy, zarozumiałości I jeżeli ktoś mówi, że, nie, że już pychę pokonał, to potem za rok czy za półtora roku powie, ale nie wiedziałem, jaki jeszcze byłem pyszny, zarozumiały. Tak jest. I stąd człowiek nie chce za darmo. On chce coś Bogu dać. On Bogu jednak coś chce uczynić, jakoś się przypodobać, coś jednak przynieść, czymś się jakoś zasłużyć, jakoś zapracować, żeby jednak to, co otrzyma, oczywiście to jest o wiele większe od tego, co on dał, ale żeby jednak cząstka tego jego honoru, jego możliwości, jego działania, żeby tam jednak była. I wszystkie religie, prócz tego, co przyniósł Jezus Chrystus, ten element ludzkiego oczekiwania zaspokajają. Wszystkie religie, przyjrzyjcie się im, a ja już to robiłem przez krótki czas, że to właśnie to jest zaspokajane. Człowiek też się czuje dowartościowany, bo jednak pomachał tymi rękami, bo jednak tam trochę robił, aż go wreszcie uratowali. Co prawda ratownicy mówili, że gdyby spokojnie leżał, byłoby lepiej. Ale on nie wierzy w to. Mówi, ale ja jednak wam pomogłem. A nie wie, że oni woleliby, żeby był jak kłoda. Wtedy byłoby im łatwiej go holować, w ogóle by się wtedy mniej zanurzył, zanim by tam ubranie jego namokło, to by miało sobie powietrze. Po prostu no, narobił kłopotu przez to. A w bagnie to w ogóle, prawda, te ruchy nadmierne to wtedy już udowodnią mu błyskawicznie, że nie ma racji. I stąd Bóg wiedział, jak nas zbawić. Bóg wie, że trzeba przyjść do Niego i skapitulować, stać się zerem. Jestem grzeszny, Panie, i nic nie potrafię zrobić, by się jej ratować. Już bagno mi potąd sięga. Ja próbowałem się czepiać, ale się pogrążałem. Za włosy się nie będę przecież wyciągał, bo i tak nie mam rady, Panie, ratuj. Jestem bezsilny. To jest błogosławiony moment. Człowiek wie, że już nic sam sobie nie pomoże. W niczym. Niczego nie zrobi. Jest to moment, gdy człowiek czuje, że już zginął, już jest koniec z nim, bo nie ma ratunku. I w tym momencie usłyszy łagodny głos. Jezus Cię kocha. Jezus umarł za Ciebie. On wszystko uczynił. I olśnienie wewnątrz. Jest ratunek. Nie jestem beznadziejnie sam. Nie jestem zgubiony. Panie, ratuj mnie. Ja już to zrobiłem. Ja już za Ciebie umarłem. Ja już Twoje grzechy zaniosłem na krzyż. Już dawno. Panie, tak? No to dziękuję Ci, żeś za mnie umarł. Panie, no to jest wspaniale, żeś za mnie już zapłacił. No to, czyli co? No, czyli jesteś wolny. Już? Tak? Szybko? No tak. No przecież zapłaciłem, już zobacz, już dawno zapłacone jest. Ja o tym nie wiedziałem. Ja się tak cały czas męczyłem i tyle ludzi się męczy, Panie. No właśnie o to chodzi, że ci ludzie nie chcą wiedzieć. Że ci ludzie nie wierzą, nie chcą wiedzieć w ogóle. O to właśnie chodzi. Idź i powiedz. I wtedy biegamy. Prawda? I mówimy wszystkim. A inni, coś ty, co się z tobą stało? Daj spokój. Właśnie wczoraj, gdy takie były duże opady śniegu, gdyśmy wracali z Warszawy, dosyć obładowani i cieszyliśmy się, że właśnie już od Olkusza taka pusta droga jest. A nie wiedziałem, że to jest zgubne. Nie zauważyłem, że lewa strona w ogóle była nieruszana, że leżał świeży śnieg i nikt nie jechał po lewej stronie. A się cieszyłem, że pusta droga. I tak sobie spokojnie, 60 jechaliśmy, bo było bardzo ślisko, śnieg leżał na drzewach i wszędzie. Patrzymy, tam stoi jakiś samochód, zaraz go przed nim patrzę, ale przed nim tam jeszcze, oj, dużo samochodów. Ale na lewy pas, prawda, ja mam przedni napęd, więc wydrapałem się, oj, tam tir w poprzek stoi. Ale jest luka i w prawo, i w lewo, i dalej. Stop. Bo tam stało już w trzech rzędach, prawda, samochody od Krakowa. Jak się dowiedziałem, że to jest daleko, daleko, do tyłu, jako jeden jedyny, stamtąd uciekłem. Jeden jedyny, nikt nie ruszył za mną. A nawet do przodu parli, nawet się zderzyli, gdy dwóch naraz ruszyło, się zderzyli, prawda? Mimo, że jechali tylko 5 na godzinę. Każdy chciał być w domu, najkrótszą drogą. I właśnie gdyśmy wracali, jechały samochody, duże, mniejsze, mimo, że było mi zimno, wyciągnąłem rękę i machałem, i pokazywałem, że wracali. Wiecie, że nie wierzyli? Tylko jeden samochód włączy migacz na prawo, że się zatrzyma. Oni się też cieszyli, jak i ja, że jest pusto. A ja mówię do żony, i tak właśnie jest ze zbawieniem. I machałem, machałem, aż do miejsca, gdzie musiałem już zjechać na Trzebinie w Olkuszu. Mówię, no już koniec mojego głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny, zajmę się tam, nie ma przyjaznej drogi. Schowałem rękę zziębniętą i mokrą od tego śniegu. I nie wiem, czy zawrócili. Powiedziałem ludziom na przystanku, żeby nie czekali, bo tam właśnie za Zedermanem, pod Przeginią właśnie jest tak i tak. No i trzeba było kogoś powstrzymywać, żeby już tam nie jechali, bo to tylko pogrążało sytuację. I tak właśnie ludzie nie chcą uwierzyć, bo ich oczy coś innego mówią. Oni się cieszą, bo... Ale właśnie Bóg jest mądrzejszy. On wie lepiej od nas i wie, że my sami siebie za włosy nie wyciągniemy. Będziemy się szamotać, a samochodem czy sobą w lewo, w prawo nic nie zrobimy. Trzeba znaleźć właściwą drogę, najlepszą drogę i Bóg nas wtedy doprowadzi. I właśnie o tym mówi nam ten cały fragment do wiersza 21. Ale przyjrzyjmy się teraz wierszowi 20, a może wiersz 21, jeszcze żeby tamtą myśl jakoś tak dopiąć. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, gdy Chrystus daremnie umarł. Spójrzmy. Łaska Boża wyklucza ludzkie działanie, ludzką szamotaninę. Łaska Boża wyklucza całkowicie. Gdy wyruszaliśmy z Warszawy, a było sucho, gdy można było jechać 120, mimo że byłem obciążony, ale jechaliśmy bardzo równo, 120 w kierunku Częstochowy, czułem wtedy, jak już się zbliżaliśmy za Częstochową, już był śnieg, jedź przez Chrzanów. A nie przez Chrzanów, jest dalej, tam pada śnieg, nie odgarniają, tu do Olkusza będzie lepsza droga. Ja miałem własną koncepcję, gdy Pan powiedział wewnętrznie, jedź przez Chrzanów. Dlatego też, gdy ujrzałem na własne oczy, co się dzieje, to szybko się zdecydowałem, bo wiedziałem, że Pan mnie wcześniej już kierował na właściwą drogę. I stąd nie odrzucam Bożej łaski. Ta łaska z kolei wyklucza ludzkie usiłowania i trzeba się jej poddać. Bo jeśli by było zbawienie przez moje usiłowania, przez moją zasługę, to Chrystus umarł na darmo. A z kolei nasze usiłowania by nam nie pomogły, bo już to Żydzi przez wiele setek lat próbowali i nikt się z nich nie wygrzebał. Owszem, był sprawiedliwy na tamtą miarę, ale nikt nie był tak, ażeby Bóg mu nie mógł niczego zarzucić. Nikt nie był, tylko Jezus. Tylko Jezus. Dlatego On był w stanie za nas zapłacić pełną kwotę i nas wyzwolić. To właśnie jest Ewangelia wyzwolenia. Wyzwolenia. I o tym będziemy za chwileczkę mówić. Ale wiersz 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale we mnie żyje Chrystus. A gdy chodzi o moje obecne życie w ciele, to jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jest to bardzo głęboki werset. Ja już tu widzę cztery tematy w tym wersecie, łącznie z tym zdaniem, jako pierwszy czy czwarty temat, wydał samego siebie za mnie. A każdy temat wymagałby 15-20 minut. A więc tak bogatego wersetu teraz nie będę omawiał. A jest to piękny tekst. Piękny tekst. Jestem z nim ukrzyżowany. Rzymian 6 rozdział, wiersz 4, 5, 6 też o tym mówią. Co to znaczy być ukrzyżowanym z Chrystusem? We mnie żyje Chrystus, nie w niebie, we mnie żyje Chrystus. A to, że ja jestem w tym ciele, to, że jestem radosnym chrześcijaninem, że jestem pełen mocy, wdzięczności i chwały, jak śpiewamy w jednej pieśni, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, to dlatego, że jest to życie w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. Wiara w Syna Bożego, to znaczy podjęcie decyzji, iż przyjmujemy Jezusa. Przyjmujemy Jego zbawienie, przyjmujemy to, że On za nas umarł, że podajemy Jemu swoje całe życie. To jest wyznanie przed Bogiem i przed ludźmi. Tak, teraz przyjmuję Jezusa. To jest decyzja. To nie są uczucia. To jest decyzja Twojej woli. I zachęcam Cię, uczyń to dzisiaj jeszcze. Uczyń to. I potem konsekwentnie postępuj z tym, co uczyniłeś, a Bóg zacznie z Tobą współdziałać. Teraz rozdział trzeci będzie nam przedstawiał, będzie poznawać, jakie są podstawy tej chrześcijańskiej wolności. Bo to, o czym dzisiaj mówimy, to jest napięcie, jakie istnieje, czy istniało u Żydów, a istnieje między wiarą a zakonem. Między usprawiedliwieniem z wiary, a z uczynków. I to napięcie istnieje. Jedni mówią, i nasza natura mówi, ja muszę coś uczynić, to jest niemożliwe. I to jest tak zakodowane w nas. Na przykład taki napis na krzyżach, które na dziedzińcach kościelnych u nas w kraju, oczywiście w kościele katolickim, są widoczne. Zbaw swoją duszę. Tak tam się pisze? Jak ktoś nie zauważył, to niech podejdzie, bo to na ogół stare krzyże. Prawda, pamiątka jakiejś pierwszej misji i tam jest to wyryte. Zbaw swoją duszę. Ten element autosoterii. Zbawienia przez samego siebie, autozbawienia. Zbaw swoją duszę. Na czym to polega? Gdy będziesz robił to, gdy będziesz i tak dalej, dopiero wtedy, czy nie tak? Tego się uczy dzieci, wszystkich się uczy od dzieciństwa. I to jest właśnie zbawienie z uczynków, albo zbawienie z wiary, przez wiarę za darmo. Przyjść, skapitulować jako grzesznik, największy, najgorszy i Panie ratuj. I przyjąć Chrystusa. I dopiero potem są czyny. Są czyny, ale wdzięczności. Czyny spłaty długu, jak się zaciągnęło i sobie uświadomiło. Są to czyny nie po to, żebym był zbawiony, lecz dlatego, że zostałem zbawiony. Są to czyny nowonarodzonego dziecka, a nie po to, bym się narodził. To jest różnica. I stąd, gdy o tym wiemy, to potem też możemy prześledzić. Na przykład, gdy byłem na studiach teologicznych i byłem na fakultecie ewangelickim, i tam taka była pieśń, pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas, prawda? I tam było jedno słowo, albo to była inna pieśń, przepraszam bardzo, to mogła być inna pieśń, nie pamiętam, bo to było tyle lat temu. Do Jezusa prowadź nas, a u nas było za Jezusem prowadź nas. Jak, ponieważ znałem to od mojego dzieciństwa, prawda, i w zborze, i tam nawet śpiewałem tego śpiewnika ewangelickiego, patrzę, do Jezusa? Czyli chrześcijanin ma wiarę, potem ma całe mechanizmy budowania tej wiary, umacniania tej wiary i Słowo Boże, nabożeństwa, wszystko razem, po to, by na końcu samym przez tą wiarę oczywiście zdobył zbawienie. Ale zbawienie jest cały czas uwarunkowane. Dopiero na końcu, gdy spełnię, otrzymam. Dlatego prowadź mnie do Jezusa cały czas. A u nas było za Jezusem. Czyli ja już je otrzymałem i teraz za Jezusem cały czas idę, prawda, jako zbawiony. I właśnie gdy się tę prawdę Ewangelii uchwyci, to też potem i człowiek żyje w wolności. A te dwie postawy, którym Paweł tak się sprzeciwiał, to są, one niosą w sobie problem wolności lub niewoli. I ten trzeci rozdział, i przyjrzyjmy się, jako podziel na trzy części, on nam coś mówi. Pierwsze pięć wersetów to są same pytania. O głupi Galacjanie, dosłownie, nie rozumiem, to jest tak bardzo powiedziane kulturalnie, ale zdanie było głupi. A w jednym z przekładów angielskich Philipsa bodajże powiedziane o zidiociali Galacjanie. Tak mocne słowo jest tam użyte. Tak mocne słowo, to nie jest takie o nierozumni. Albo nierozsądni. Tak mocny wyraz tam jest użyty. Ja go specjalnie sprawdzałem, bo wiem, że dawniej było o głupi Galatowie. Któż was omamił? I tak można właśnie ludzi oszukać, omamić. To okno można by otworzyć. Ja też się tak dziwię, że mi jest gorąco bardziej niż wam. Wszystko pionowo, żeby tam stanęło i tego otworzyć. Dalej jest powiedziane, że przed ich oczami Chrystus został wymalowany. Obraz został wymalowany. Przed oczami wymalowany. Oczywiście chodzi tam nie o oczy, które widzą coś na zewnątrz, bo nasze oczy patrzą, a mózg widzi. Paweł w Efezjan, pierwszy rozdział, wiersz 15, 16, niżej mówi, by Bóg oświecił oczy umysłu naszego. Jak ktoś tego nie zna, ja nieraz to cytuję, Efezjan, pierwszy rozdział, wiersz 18, by Bóg przez Ducha oświecił oczy serca, w innym oczy umysłu. A więc nasze wewnętrzne oczy widzą, jak nasz mózg widzi, a nie nasze oczy. Oczy tylko patrzą, a mózg dopiero ma obraz. I tak właśnie przed ich oczami Ducha był Jezus rozplakatowany, ten wyraz znaczy. W naszym wnętrzu był rozplakatowany, był wymalowany. Dalej się Jezus pyta. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? A więc odwołuje się do ich doświadczenia, doznania. W Starym Testamencie, gdzie panował zakon, tylko nieliczni mieli udział w Duchu. Duch Święty nigdy nie występował jako Duch Święty, tylko jako Duch Pański, Duch Boży. W Nowym Testamencie wszyscy wzięli udział w Duchu Świętym. Wszyscy w górnej izbie, wszyscy zborownicy, mówili językami, mieli dary, w ogóle to było wspaniałe. Co to się stało dlatego, że się byli Żydami i że się byli posłuszni zakonowi, czy dlatego, że się uwierzyli? No, żeśmy uwierzyli. A więc, czy aż tak jesteście głupi, że począć w duchu, a kończyć w ciele, kończąc na sposób cielesny? Czy były daremne wasze liczne doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha, dokonuje was cudów na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Oczywiście, na podstawie słuchania z wiarą. A więc te pytania mają im uświadomić, że się dali oszukać. Dalej. Od 6 do 14 wiersza Paweł stawia podaje autorytatywne oświadczenia, a potem będzie argumentował. I powołuje się na Abrahama. Abraham uwierzył Bogu i dopiero wtedy Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. I znamy tę historię. Opisuje to Księga Genezis, list do Rzymian, 4 rozdział, że Bóg Abrahamowi obiecał, tak jak te gwiazdy niepoliczalne, będzie też i twoje potomstwo nie do policzenia. I w tym momencie na gołe słowo Abraham powiedział: amen, niech tak się stanie, wierzę ci, Boże. I nic więcej nie robił, tylko wychodził i gwiazdy liczył i chwalił Boga. I nic więcej. I czekał kilkanaście lat. Po drodze coś zrobił oczywiście. Posłuchał swojej żony, a ta mu zgodnie ze zwyczajami dała swoją niewolnicę, służącą. I Abraham począł właśnie z tą służącą syna, który potem zgodnie z zwyczajem był urodzony, jak to się mówi, na kolanach jej pani i był jako przybrany, adoptowany syn. Spójrzmy, co robią nasze uczynki. Zupełnie gmatwają Boży plan. Ale Abraham cały czas jednak czekał na dziedzica. Czekał i się doczekał. Gdy już miał 100 na karku, a żona miała 99 lat, czy 90 lat, właśnie 90 lat, i wtedy syn mi się urodził, gdy już było niemożliwe, już byli prawie, czy właściwie to już byli, miała obumarłe łono, więc byli zerem kompletnie. O tak, trzeba się stać zerem. Dopiero wtedy Bóg dokonuje cudu. I Paweł teraz się do tego odwołuje. A więc Abraham został usprawiedliwiony przez uwierzenie Bogu. 8 wiersz powiada, że Pismo przewidziało, że Bóg przez wiarę pogan usprawiedliwi. I stąd zapowiedziano Abrahamowi, uwaga, co? W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Już wtedy Bóg przewidział, że nie Żydzi, nie potomkowie Jakuba będą błogosławieni, ale wszystkie narody, łącznie z Ismaelem, będą błogosławione, ale w swoim czasie. Tak więc ludzie wiary dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. A 10 wiersz mówi, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. 10 wiersz. Jeśli ktoś polega, że sam sobie da radę, poradzi, gdy chodzi o zbawienie oczywiście, gdy chodzi o wzięcie pewności zbawienia, jest pod przekleństwem. I dalej jest argumentacja dlaczego w 10 wierszu. A 11 wiersz mówi, to jest rzecz oczywista, że przez zakon przez przepisy i posłuszeństwo im nie będzie nikt przed Bogiem usprawiedliwiony. To jest rzecz oczywista. Więc są to same stwierdzenia. I 13 i 14 wiersz to są wiersze, które mnie nawróciły kiedyś, gdy byłem też taki zbuntowany i chciałem sobie zawsze sam wszystko urządzić. I właśnie wtedy te dwa wersety na pewno ewangelizacji do mnie przemówiły. Chrystus wykupił nas od czego? Słucham? Przekleństwa zakonu. Czemu taki wyraz jest użyty? Przekleństwo zakonu. Ja tego teraz nie będę rozwijał. W innym miejscu Paweł mówi, że zakon jest dobry, bo on mi grzech uświadamia. Uświadamia mi mój stan. Rentgen jest dobry, dlatego że on pokazuje mi dziury na moich płucach. Nie mogę mówić, że on jest zły, albo ktoś się, prawda, potem wpieni i rozwali cały rentgen, bo jest zły, że jest chory. No, rentgen jest dobry, tylko to jest za mało. Rentgen nas nie uzdrowi. Tylko raz na jakiś czas się nam wolno prześwietlić. Tam musimy coś zrobić, aby zaleczyć nasze płuca. Więc zakon był po to, aby nam uświadomić. To była miara, która pokazywała, żeśmy garbaci albo wklęśnięci. Że nam potrzeba ratunku. Żeśmy chorzy. Więc sam sobie zakon był dobry, ale on nie może nam pomóc. I stąd to jest przekleństwo, gdy ktoś temu ufa. Ale właśnie w Abrahamie, 14 wiersz mówi, przyszło błogosławieństwo temu, kto uwierzy i tylko przez wiarę odbiera. Gdy jest świadomy, prawda, poprzez zakon, poprzez swoje sumienie, poprzez Słowo Boże, że jest najgorszym grzesznikiem i uwierzy w Chrystusa Jezusa i przyjmie to przebaczenie, otrzymuje razem z Abrahamem błogosławieństwo, otrzymuje ducha przez wiarę. I ten wyraz wykupił ex agorazo. Są trzy wyrazy, gdy chodzi o odkupienie. Litro znaczy odwiązać, tak się odwiązuje osiołka spod płotu. Wyobraźcie sobie, że idzie powódź, a osioł jest przywiązany. I ktoś biegł, ale zobaczył, że osioł jest przywiązany i sam się ratuje, ale osła wziął, ale nie osła, ale ten rzemień wziął i przeciął. I osioł też ruszył w te pędy, bo on już wcześniej już czuł, że jest niebezpieczeństwo. Ale ktoś go nie odwiązał. I osioł się musiał utopić. Więc Bóg nas odwiązał przez odkupienie. Agorazo, kupić niewolnika na rynku. On nas kupił po to, by nas ex agorazo wykupić od powtórnej sprzedaży. Wykupić od prawa powtórnej sprzedaży. Już nie wolno nas drugi raz sprzedać, bo dał nam glejt uwolniony raz na zawsze. I tu właśnie Chrystus nas wykupił ex agorazo, abyśmy więcej nie poddawali się pod jarzmo tej niewoli, tego przekleństwa, zbawienia same przez własne usiłowanie. Teraz wiersz 19. Czymże więc jest zakon? Został dodany z powodu przestępstw. Aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Zakon spełniał rolę pomocniczą, teraz Paweł będzie mówił. Został dodany, by ludziom grzech uświadamiać, aż do czasu, gdy przyjdzie Jezus Chrystus. Wiersz 23. Zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci, trzymani pod strażą zakonu. Spójrzmy. I właśnie w czasach, gdy żył Abraham, gdzieś tam na subkontynencie indyjskim zaczęły się rodzić religie, te staroindyjskie religie, których dzisiaj jest kilkaset odmian. I to były religie też duchowe. Były to religie monoteistyczne, czy też wielobóstwo, czy też zupełnie ateistyczne. Były różne odmiany, się potem zrobiły i dzisiaj jest ich co najmniej kilkaset. I to właśnie były religie autosoteryczne. Tam musisz coś robić. Tam cały czas jesteś w strachu. Cały czas jesteś w niepewności. Całe życie jesteś w kołowrocie strachu, niepewności. I gdy nawet już będziesz miał 50 reinkarnacji, to jeszcze nie wiadomo, którą tam, kogo zaliczysz za następnym razem. I człowiek tam nigdy pewności nie ma. I ci ludzie są rzeczywiście zamknięci pod strażą prawa, przepisów, tego zakonu, jaki sobie pozwolili narzucić. Ktoś obliczył, że gdyby te wszystkie krowy można było w Indiach zużyć, doić, a też i zużyć, i jak gdy się już same zużyją, to Indie mieliby tyle żywności, że mogliby ją eksportować. Ale prawo mówi, nie wolno krowy ruszyć. I giną z głodu dzieci, brak im białka. To jest jarzmo, to jest niewola. My również, po takimi niewolami, takim niewolą człowiek żyje. I stąd jest podejście, są próby zrzucenia z tego przez zupełne odrzucanie religii, przez wpadnięcie w ateizm. Nie ma żadnych hamulców, żadnych reguł, nie ma żadnego zbawienia, żadnego Boga, jest tylko człowiek i to życie. Bo człowiek już jest, ma dosyć tego jarzma. A Bóg nas nie jarzmem obdarza. Bóg nie jest sędzią, jest ojcem. Nas nie nauczył Jezus modlić się: sędzio nasz, który jesteś w niebie, ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale sobie wyobrazili, że Bóg jest sędzią, taki straszny, tak ludzi obarczył, teraz ludzie się... Kochani, kochani, to jest robota tego, który tworzy wszystko, co jest antyboskie. I stąd zamknięcie, trzymanie pod strażą, dopóki wiara nie została odsłonięta. Sposób przez wiarę, dostępny dla wszystkich, kto wierzy, wielki, mały, prosty. Wychodzi o wykształcenie, nie wychodzi o garb. Każdy, ktokolwiek wierzy. A więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, byśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I gdy przyszła wiara, już nie jesteście pod opieką przewodnika. Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Syn Boży to oznacza rodzaju Bożego, Bożego gatunku, a też i Boża własność. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. To, co mówiłem na początku, to usprawiedliwienie Chrystusa naszą odzieżą. Nie ma Żyda, Greka, wolnego, niewolnika, nie ma mężczyzny, kobiety. Wszyscy jesteście jedno w Jezusie Chrystusie. A jeśli Chrystusowi, to i potomkami Abrahama, dziećmi według obietnicy. Takie wnioski tu właśnie, tu od 25 wiersza Paweł wyciąga o tym, co mówimy. I teraz pozwolicie, że zrobimy rozdział 4, z tym, że on będzie dosyć tak szybko zrobiony, bo on zawiera pewne ważne prawdy. Ale może powstańmy na chwilkę i sobie odpoczniemy poprzez zaśpiewanie. Wszyscy ci, którzy nie tylko tę pieśń znają, ale się z tą pieśnią zgadzają, solidaryzują. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Nie ja zbawiłem siebie. Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Właśnie trzeba się pozwolić Jezusowi zbawić. On już umarł za nas, zapłacił. A ten moment to jest uświadomienie sobie tego, przyjście do Niego i wyznanie: Panie, jestem grzesznikiem. I też wtedy ta pewność zbawienia w nas się pojawi. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Gdy sobie ktoś grzechu nie uświadomi, też nie masz czego być zbawiony. Będzie argumentował: Panie, Tyś umarł na Golgocie, no to dobrze, ale ja nie jestem taki zły, po co się za mnie umierał? Tu musi Duch Święty objawić człowiekowi, że jest grzeszny, że jest grzesznikiem. To musi przyjść to uświadomienie. Trzeba być pewnym swego raka czy swojej choroby wrzodowej, by się podać operacji. Gdy ktoś nie ma pewności stuprocentowej, mówi: nie, jeszcze mnie nie operujcie. Czy nie tak? A więc nikt z was nie będzie się nawracał, gdy nie wie, od czego ma się nawrócić. Bóg musi objawić, że jestem grzesznikiem, gdy byłem grzeszny. A gdy już cię Jezus napełni radością, chcę powiedzieć wszystkim: tam nie idźcie, zawróćcie do Boga. On jest waszym jedynym zbawicielem.
cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie. Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie. Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Więc cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. I teraz wyśmiesz ręce, będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie. Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie. Halleluja, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Śpiewam chwała, halleluja, Jezus zbawił mnie.
Halleluja. Proszę usiądźmy. Pewność zbawienia. Nie zbawi, lecz zbawił. Zbawił. Czas przeszły, dokonany. Jest powiedziane też, gdy chodzi o uzbrojenie chrześcijanina, Efezjan 6 rozdział, że jest przyłbica zbawienia. Przyłbica pewności zbawienia. A więc musisz przeżyć ten moment, by być pewnym, że byście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Byście wierzyli w Syna Bożego i wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jeżeli ktoś tutaj jest smutny, bo się nie może radować razem z nami, chciałby, a nie może, dzisiaj możesz to przyjąć. To uwolnienie spod tego zamknięcia i straży zakonu, grzechu, dzisiaj może być przerwane, złamane. Gwarantuję Ci to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Bo teraz jest czas zbawienia, teraz jest czas łaski, mówi na Słowo Boże. Przyjdźmy do Niego. Choćby grzechy nasze były czerwone jak szkarłat, jak karmazyn, będą jak śnieg, jak wełna białe. To nam mówi Boże Słowo, to nam mówi Chrystus dzisiaj. Jest to czas zbawienia, czas łaski. Jest to czas wejścia do arki, do korabia, którym jest Jezus Chrystus. I mogli wejść wszyscy sąsiedzi Noego, ale zlekceważyli. Więc zwierzęta były posłuszne i weszły. A potem ci ludzie pukali, Noe, otwórz. I Noe się szamotał, podważał drzwi, ale Bóg, napisane jest, zamknął drzwi i Noe nie mógł otworzyć. Gdy Bóg drzwi otwiera, nikt ich nie zamknie. Gdy Bóg zamknie drzwi, to jest znów biblijny werset, nikt ich nie otworzy. Teraz Cię oznajmiam, drzwi są otwarte, dla Ciebie właśnie. Możesz przyjść i dzisiaj skorzystać. Nie zwlekaj, tylko jeszcze jeden rozdział mówimy, a to będzie dosyć szybko zrobione. Jakie są przywileje chrześcijańskiej wolności? Ten czwarty rozdział mówi o przywilejach. I ten cały rozdział mówi o pewnym dziedzictwie. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Bo jest małoletni. Jest pod nadzorem opiekunów i rządców. I ci robią jak chcą. Jak są uczciwi, to też poprowadzą tego smarkacza dobrze. A jeśli są nieuczciwi, to wiemy, mogą nagrabić i potem dojdzie do pełnoletności, to ma pustą kasę królewską. chociaż jest Panem, jest uzależniony od swoich nadzorców. Podobnie i my. Gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Dziećmi, tu chodzi o stopień świadomości. Tu chodzi o ten czas Starego Testamentu podległości, uległości zakonowi. Czas jest przez Ojca wyznaczony. Drugi wiersz, wracam. Ja troszkę skaczę, bo śpieszę się i tylko chcę najwyraźniej się myśli omówić. I stąd dobieram tak one, właśnie są dobierane, bo to nie koniecznie muszę ja robić, żeby był sens w tym momencie, który podaję i wszystko wykorzystamy. Czas jest przez Ojca wyznaczony. To niekoniecznie musi być 21 lat. Ojciec przed śmiercią powiedział, gdy się ożeni. Prawda? Czasem powie, gdy skończy lat 30. Albo gdy odbędzie służbę wojskową. A więc są różne warunki przez Ojca wcześniej postawione i stąd ten czas musi zostać wypełniony, czy te warunki wypełnione i czas wtedy nadejdzie. Teraz trzeci wiersz mówi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. To określenie żywioły występuje w Nowym Testamencie. I ono może oznaczać to, co znamy z nauki o ziemi, co znamy z fizyki, a więc żywioły, z którymi się liczono w starożytności, które używano również i w starożytnej filozofii, żywioły, z którymi się liczyli ludzie, gdy jeszcze byli niecywilizowani, a więc woda, ogień, powietrze, wiatr. I człowiek był temu poddany, tego się bał. W jego ukochane drzewo płonie, bo coś w niego uderzyło, taka jakaś smuga ognista. Ale potem, gdy się już oswoił, bo to jest ciepłe, to prawda zniszczyło drzewo, ale udzieliło ciepła, to potem starał się to wykorzystać. Ale zawsze jednak jest strach. Bo czy ta woda, czy ten ogień, tak jak teraz tam w Południowej Ameryce, ludzie się potem oswoją i już od 9 lat o tym, czy od 9 lat o tym wiedzieli, że tam już są jakieś ruchy w tym kraterze, a jednak nikt się nie wynosił stamtąd, przynajmniej większość ludzi nie odeszła, może też i nikt. I tyle ludzi zginęło, gdy właśnie i ogień, i woda przyszła. A więc strach przed tymi żywiołami. Ale ten wyraz również oznacza coś w sensie duchowym. Oznacza elementarne zasady. Podstawowe, elementarne zasady. I wydawałoby się, że to jest rzecz bardzo właściwa. Mieć jakieś elementarne zasady wychowania, życia, stosunku do ludzi, do pracy. Prawda? Każdy z nas potrzebuje tych zasad elementarnych. Jak się od nich oderwiemy, to potem są kłopoty. Ale właśnie gdy chodzi o ten aspekt, aspekt ratunku własnego, czyli zbawienia, to uległość tym elementarnym zasadom jest szkodliwa. Więc mówimy teraz to w wąskim zakresie. W zakresie wzięcia zbawienia. Nie naszego życia. Zawsze jesteśmy jakimś zasadom elementarnym poddani. Zawsze. I po wzięciu zbawienia, po nawróceniu, będziemy również mieć zasady elementarne. Będziemy je mieć, ale ja teraz nie chcę tego rozwijać, prawda? Tu chodzi o moment tej inicjacji naszego nowego życia, wzięcia zbawienia. Te zasady elementarne nam będą przeszkadzać. Bo one będą tworzyć, jeżeli będziemy się im poddawać, nie 0, plus 0,1, 0,2, 0,3, 1, coś będą, czy minus 0,1, minus 0,2, minus 0,3, ale zawsze to będzie coś, co my tworzymy. Musi przyjść zupełne 0. Na przykład list do Kolosan, tam gdzie gnostycyzm zagraża, a my ten list będziemy omawiać też w swoim czasie. Paweł tam znów zwalczał inny problem. 20 wiersz, rozdział 2. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To są elementarne rzeczy. Kolosan 2, 20, 21, 1274 stronice. To będziemy omawiać w swoim czasie. Może nawet zaraz po Galacjach, nie wiem, bośmy się jeszcze nie zastanawiali i też się nie modliłem w tej sprawie, co mamy dalej jeszcze robić w piątki. Ale tu właśnie jest o tym mowa. Jeśli umarłeś z Chrystusem dla tych podstawowych, elementarnych zasad świata, to dlaczego znów ulegasz, poddajesz się? Jakbyś znów żył w tym świecie. Przecież ty już żyjesz w świecie niebiańskim, już jesteś posadzony w niebie, chociaż jeszcze chodzisz po ziemi. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To mi wolno, tego nie wolno. Paweł mówi, wszystko mi wolno. Nie? Z czegoś ci w zborze zabraniano kiedykolwiek? Niech podniesie rękę ten, komu ja czegokolwiek zabraniałem. Nigdy niczego nie zabraniałem, prawda? Zachęcałem do robienia dobrych rzeczy. Żeby się modlić, żeby czytać Słowo Boże. Ale nie musiałem, boś ty to samo robił, prawda? To mówiłem, abyś więcej się modlił, abyś więcej czytał Słowo Boże, aby chodził na nabożeństwa. Ja też nie zachęcam nawet, a przychodzicie jakoś. Bo to jest nasza potrzeba. Bo żyjemy już nowym życiem. Abyś miłował bliźniego. Nawet o miłości w zborze nie mówimy za dużo, nie? Słyszeliście, żebyśmy w zborze nakazywali miłować jeden drugiego? Ja nie pamiętam kazań w zborze. Przynajmniej ostatnio, że były nakazy u nas. Miłuj, miłuj, miłuj. Nie. Tak się miłujemy, nie? Bośmy umarli z Chrystusem. Bo my żyjemy z Chrystusem. I stąd też mamy fantastyczne, elementarną zasadę. Miłować Boga z całego serca, siły, myśli, duszy, a bliźniego jak siebie samego. I jak w tym jesteśmy, tak nam jest dobrze. I potem wszystkie pochodne rzeczy. Łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość, przebaczenie, uczciwość, żeby się gniewać, a nie grzeszyć, żeby nie kraść. To wszystko jest załatwione. Spójrzmy. Czy ktoś nam tutaj mówi, nie wolno ci pić wódki. Nie wolno ci kraść. Nie wolno ci... Nie. Ty sam wiesz, co ci wolno, a czego ci nie wolno. Co cię buduje, a co ci szkodzi. Sam wiesz. Spróbujesz raz i drugi, potem powiesz, to jest takie wstrętne, ja już nie będę tego robił. Te książki, te filmy, to dajcie spokój, ja mam inną robotę, ja mam inne życie. Czy nie tak? Ktoś wam kazał z domu telewizor wyrzucać? A czy nie przeżyliście takiego momentu, żeście już chcieli wymiotować tym wszystkim, coś tam na okrągło oglądali, nie? No, zobaczcie, no sami to, no. No przecież, no to mamy dowody. Nie ma żadnych zakazów, nakazów. A wam nie wolno tam... Panie kochany, ja nie lubię wódki od dzieciństwa. Bo gdy miałem 9-10 lat, tośmy z kolegami tam na wsi chodzili tak zwane po kolędzie, kolędować. I ja byłem zawsze tym żołnierzem. Jak on tam miał tam stopień, kapitan, czy jak tam się nazywał ten. Bo taką może po moim ojcu miałem postawę żołnierza, prawda? Dali mi taką rogatywkę fajną i chodziłem tego... Tam Heroda strzegłem, prawda, a diabła przeganiałem. No i nas ludzie, tacy głupi, za każdym razem częstowali wódką. To jak głupota. Dzieci, w każdym domu. No. Ja wreszcie raz, bo taka była, jakaś była taka zielona, nigdy nie chciałem, ale jakaś taka była zielona, to była miętówka. I wziąłem. Jej, odłożyłem to, wybiegłem... I od tej pory nigdy żadnego tak, no, wódki nie wziąłem do ust. Powiedział, od dzieciństwa nie lubię wódki. A mleko właśnie lubię od dzieciństwa. Bo się w pracy dziwili, prawda, że ja zawsze mlekiem, nawet Wielki Piątek. Nie, to było Wielki Piątek? Kiedy był Tłusty Czwartek? Jak tam to były? Popielec, prawda? Pamiętam. Więc gdy jest śledź, prawda? No, w tym czasie, bo śledź lubi pływać, więc zawsze był alkohol. A ja właśnie miałem wtedy mleko i nawet przy śledziu ono mi nie szkodziło. I się dziwili. To bo w pracy jeszcze, jak wiecie, jak to są zwyczaje te biurowe. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko mnie buduje, nie wszystko mi jest pożyteczne. I ja to wszystko sam odrzucam, bo ja wiem, co mi jest potrzebne, co mi jest niepotrzebne. To jest wolność. To jest wolność. A więc nie musimy się znów poddawać w niewolę żywiołów. No tak? Ale dobrze byłoby, gdybyś się obrzezał. Dobrze byłoby, gdybyś się jeszcze raz ochrzcił, bo byłeś źle ochrzczony. Nadmieniam. Chrzest nowotestamentowy, chrystusowy jest chrztem człowieka świadomego. Dzieci w Nowym Testamencie nie chrzczono ani niemowląt i to teologowie katolicy również twierdzą. Nie ma żadnych dowodów. Są ewentualne poszlaki. Na każdą rzecz można mieć poszlaki. Znam kościół, który w ogóle nie ma instrumentów, bo nawet sam nie mówi, żeby grać na nabożeństwach. Będzie wyciąga wnioski przez zaprzeczenie. Dlatego nie mają instrumentów. W domach mają, ale na nabożeństwach nie. I śpiewają byle jak. Oczywiście tak mówiąc w zborach. Chyba, że gdzieś jest dyrygent, ma słuch absolutny, poprowadzi śpiew. I stąd Słowo Boże mówi, kto uwierzy, a ochrzci się zbawiony będzie. Kto nie uwierzy, nie będzie zbawiony. Jeśli dziecko stało ochrzczone, a nie uwierzyło, nie będzie zbawione. Bo wiara daje nam zbawienie. Dla wszystkich chętnych mogę się umówić, przyjść i możemy rozmawiać na ten temat. A więc chrzest, o którym mówi apostoł Paweł, o którym ja w tej chwili mówię, jest to chrzest, człowiek ma świadomość swojego grzechu, gdy uwierzy w Jezusa Chrystusa, gdy przeżyje to, o czym mówimy, nawrócenie i potem jako przymierze, jako dowód śmierci dla grzechu, a wstania zmartwychwstania dla Chrystusa, daje się ochrzcić. I chrzest w pierwszych wiekach, w ogóle to było nie do pomyślenia, żeby inaczej było, chrzczono przez zanurzenie. Jan Chrzciciel i wcześniej Nazarejczycy robili i Jezus przez zanurzenie i pierwszy wiek, jak to było, aż potem dopiero usprawniono. Tak samo jak i z komunią świętą, że się nie daje ludziom wina. Pytam duchownych wyższej rangi czemu? No ze względów technicznych. To byłoby trudno mieć tyle kielichów i tak dalej. No więc dlatego mówi, my dolewamy sobie wody do kielicha, bo wtedy woda symbolizuje w Pismie Świętym lud, więc my za lud dolewamy wody i wypijamy jako duchowny, jako kapłan. A ludziom dajemy opłatek, bo to jest łatwo dać, prawda? No takie są wyjaśnienia praktyczne, były względy. Ja byłem na konferencji, gdzie było 10 tysięcy ludzi i w ciągu pół godziny wzięliśmy wszyscy udział w Wieczerzy Pańskiej. To jest możliwe do załatwienia. I było tyle kielichów i każdy z nas wziął udział. Ale to nie są przeszkody. To samo pokropienie czy polanie, bo było równolegle przez kilka wieków zanurzanie, pokrapianie i polewanie. Równolegle. Aż Sobór Trydencki po tezach Lutra i po powstaniu reformacji się zebrał wreszcie naukę Kościoła, która była płynna, wreszcie ją zdogmatyzował i ten Sobór Trydencki z roku 1546 jest początkiem dogmatyzowania, bo to jeszcze nie jest skończone, bo jeszcze coś zawsze jakiś dogmat dochodzi, ale zaczął się ten okres dogmatyzowania nauki, a to było cały czas przez te 13-14 wieków, bo trudno mówić o 15, bo to nie był kościół katolicki od początku przecież, dopiero później się, aż rzymskokatolicki. Dopiero później zaczęto dogmatyzować. A więc ten chrzest wiary. Ktoś przyjdzie, powie, a tyś był źle ochrzczony. Dlatego, że tam było tak albo inaczej. I wtedy ci ludzie się dają jeszcze raz chrzcić. Ja się potem pytam, a polepszyło ci się po tym chrzcie? No nie, mówi, ale żeby było zgodnie. No widzisz, tak samo jak w tym obrzezaniu. W Stanach z tym obrzezaniem. Paweł powiedział nie poddawać się znów w niewolę. Jeśli zrobimy to, zrobimy tamto, to będziemy zbawieni. Nie. Zbawienie jest darmo z łaski. I to by można było, a to są już praktyczne nasze wnioski, to będziemy mówić za tydzień, jak Bóg pozwoli, na podstawie rozdziału 5 i 6. I teraz wiersz 4-5. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg swego Syna, który podlegał zakonowi, by nas ex agoradzo wykupił do usynowienia, byśmy dostąpili synowienia, wykupił nas z tej niewoli, wykupił nas z tego nadzoru. Wolno, nie wolno, wolno, nie wolno, masz robić, nie masz robić. Wykupił nas, byśmy byli wolni. I teraźniejszość jest taka. Bóg zesłał ducha swego Syna do naszych serc i wołamy, tatusiu, Abba. I to jest nowa relacja. Nie sędzia srogi, ojciec. Tatuś. Bliska łączność. To jest wyraz aramejski, który oznacza szczególny rodzaj więzi łączącej syna z ojcem, oparty nie na strachu, jak było w tamtych czasach. Nawet i Kochanowski był nazywany przez swoją córeczkę panie ojcze, panie mężu się mówiło. Nie na tych relacjach autorytetu takiego no, twardego, na relacjach miłości, zbliżenia. Abba. A więc nie jesteście już niewolnikiem, lecz synem, dziedzicem Boga. Teraz poznaliście Boga. Przedtem służyliście tym, którzy nie byli bogami. Z natury swojej nie są bogami. Poznaliście Boga i przez Boga zostaliście poznani. Bardzo ciekawa myśl, ciekawa myśl. My poznajemy Boga, ale i Bóg nas poznał wcześniej. My chcemy pochwycić, ale wcześniej On nas pochwycił, mówi apostoł Paweł w liście do Filipian. Czemuż znów zawracacie do słabych, nędznych żywiołów, którym podobnie jak dawniej chcecie służyć? Znów zawracacie. Metanoia była odwrócenie się od grzechu, od diabła do Boga, a teraz z powrotem. Czemuż? Zachowujecie dni, miesiące, pory roku, lata, aby być zbawionymi. Nie dlatego, że to nam służy lepiej, bo wtedy możemy przyjść na nabożeństwo, wtedy mamy to, mamy tamto. Nie. Żeby zasłużyć na zbawienie, więc ja muszę teraz przestrzegać, bo jest piątek, to muszę teraz pościć, bo jest to, bo to muszę zrobić, muszę... Dlaczego musisz? Chcesz robić, bo kochasz Boga. Robisz to z wdzięczności, z chwały, a nie z przymusu, żeby zapracować. Dlatego mamy wolność. Dlatego też i musimy się poddawać tym wszystkim rzeczom nakazowo. Chyba lepiej mnie jeszcze rozumiecie ci, którzy są katolikami, czy lepiej jeszcze mnie rozumiecie niż ja, bo ja nigdy nie byłem katolikiem, nigdy nie byłem podległy tego typu życiu, ale z kolei wiem w innych sprawach, gdy mnie też nieraz korciło. Gdy będę pościł 3 razy w tygodniu, to wtedy Bóg szczególnie mnie umiłuje, szczególnie na mnie spojrzy. I już człowiek pracuje. A stwierdziłem, że nie. Że Bóg mnie kochał przedtem i teraz tak samo, a nawet troszkę smutniej jakoś mnie kocha w tej chwili. Bo ten post miał czemu innemu służyć. Nie, żebym zapracował, lecz po to, żebym opanował swoje żądze na przykład. Prawda? A więc zupełnie przyziemny cel, a nie taki wspaniały, prawda? Ja jestem teraz taki wychudnięty, bo ja poszczę, prawda? Paweł się boi, że daremnie od niej pracował. 15 wiersz mówi, cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Ludzie tak żyjący są naprawdę, nie są tak naprawdę szczęśliwi. Są cały czas tacy przygnieceni. I są to subtelności. Dlatego, że człowiek potrzebuje trochę samozadowolenia. Potrzebuje wiedzieć, że ale on się Bogu podoba, bo on przecież no tak zrobił, bo on tak postąpił, bo on... Nie, to jest motywacją. Motywacją jest coś innego, miłość do bliźniego. Nie oczekiwanie na zapłatę, na odpłatę. Nie oczekiwanie na pochwały. Bóg by niech będzie uwielbiony. Gdy człowiek jest naprawdę na luzie. Cieszy się, gdy zrobił, cieszy się, gdy nie zrobił. Jest zawsze na luzie, zadowolony. Dlatego, że wie, że Bóg go kocha, on kocha Boga i stara się zrobić jak może najlepiej. I nie nakazy nim rządzą, lecz miłość. Ja tego nie wyjaśnię. To naprawdę trzeba no, przetrzeć się w sobie, dać się Bogu jakoś tak przewrócić, ażeby wreszcie było do góry żaglem, a nie odwrotnie. I wiersz 21 do 31 mówi nam na podstawie pewnej alegorii właśnie o dwóch rodzajach synów Abrahama, czyli dwóch rodzajach dziedziców. Ismael, Izaak. Wspomniałem wam. Hagar, ta niewolnica, ta służąca Sary i syn, który się urodził, Ismael. I to był syn ciała. Syn koncepcji intelektualnej. Syn cielesnego sposobu. A Izaak się urodził w wyniku koncepcji Bożej, w Bożym czasie. Ismael się urodził w czasie Abrahama, gdy Sara powiedziała, Abraham to zrobił i potem się w swoim czasie urodził. Teraz z kolei Bóg powiedział, za rok będzie miała syna. I właśnie w tej alegorii Paweł mówi, że Ismael jest obrazem Jerozolimy, naszego kochanego miasta, miasta pokoju. osadzonego tam na górze. Przymierze z góry Synaj pochodzi. To właśnie Ismael reprezentuje naszą, tą matkę tradycję, nasz naród, naszą religię. To właśnie Ismael reprezentuje to wszystko, co było nam drogie. Ale się narodził Izaak. Syn urodzony według ducha. Syn obietnicy. Syn wolny, nie niewolnicy. A tym Izaakiem jest wiersz 26, Jeruzalem, który jest w górze. Ono jest wolne. Jest to Jeruzalem, o którym mówi Apokalipsa. Jeruzalem, które Bóg buduje z ludzi odkupionych Jego krwią. Ono jest naszą matką. Nikt, nic więcej. Jeruzalem, ciało Chrystusa. Miejsce przebywania Boga. Ale nie na ziemi ono jest. Ono jest w niebiesiech. I wiersz 28, wydać bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Jak Ongiś, ten, który według ciała się narodził, prześladował tego, który się urodził według ducha. I wiemy, że Ismael prześladował Izaaka. Krzywdził go. Aż wreszcie Abraham musiał przepędzić Hagar z jej synem. I nie pozwolił dziedziczyć. Tak też i my jesteśmy ci, którzy przez wiarę przyjęli zbawienie. Nie przez uczynki. Jesteśmy dziedzicami wolnej, dziećmi obietnicy, a nie jesteśmy dziećmi niewolnicy.